Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica. Bardzo serdecznie witam, pozdrawiam wszystkich widzów Telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maria i zapraszam na czas rozmów niedokończonych. Dzisiejszy temat: nauczyciel w Kościele i w demokracji. Cykl w Kościele i w demokracji to już 37.
Dzisiaj będzie 37.
37 odcinek właśnie tego cyklu, który podejmujemy z naszymi gośćmi, którymi od samego początku są ksiądz profesor, doktor habilitowany Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Serdecznie witam.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Oraz ksiądz doktor Zenon Hanas, prowincjał Pallotynów, dyrektor kancelarii rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Serdecznie witam.
Szczęść Boże, tak, pozdrawiam serdecznie.
Dzisiejszy temat: nauczyciel w Kościele i w demokracji. W punkcie wyjścia może pozdrówmy nauczycieli, tych, którym tak wiele zawdzięczamy w naszym życiu. Bo nauczyciel to nie tylko osoba związana z środowiskiem szkolnym, z szkołą, z uniwersytetem, profesor, wykładowca, ale tymi pierwszymi nauczycielami są zawsze dla nas nasi najbliżsi, nasi rodzice. Niech zatem te słowa pozdrowień do wszystkich nauczycieli z tego miejsca popłyną. A my przejdźmy do meritum dzisiejszych naszych rozmów niedokończonych. Formowanie się pojęcia nauczyciel w ogóle takiej funkcji. Pierwotnie, prawda, to właśnie środowisko rodzinne, najbliżsi byli tymi, którzy byli wzorem do naśladowania. Jak to się stało, że z biegiem czasu młody człowiek wyszedł poza to środowisko i w jaki sposób doszło do ukształtowania się takiej funkcji, funkcji nauczyciela, księże doktorze?
Rzeczywiście jest tak, że początki, no kiedy tak śledzimy historię ludzkości bardzo, bardzo głęboko wstecz, no to taka funkcja nie istniała jako wyodrębniona funkcja społeczna, tylko przekazywanie wiedzy, nabywanie jakichś takich kompetencji odbywało się w łonie rodziny, to znaczy dzieci od swojego ojca czy od swojej matki uczyły się jakichś ról określonych, nabywały wiedzę. No ale dobrze wiemy, że bardzo wcześnie już w społeczeństwach pojawiła się taka osoba, która pomagała w wypełnianiu tych funkcji, w przekazywaniu wiedzy i w nabywaniu jakichś nowych kompetencji, które pomagały temu, żeby ten młody dziecko i później młody człowiek no, był w pełni wcielony do danej społeczności, wykonywał swoje zadania, swoje funkcje, a zatem to nauczanie, przekazywanie wiedzy, przekazywanie jakichś takich umiejętności, no to stało się odrębną sztuką, odrębną dziedziną naszego życia. No i doprowadziła do tego, że powstała rola tego człowieka, którego nazywamy nauczycielem. Wiemy, że takich przedmiotów nauczania może być bardzo wiele. No, to warto sobie uświadomić, no, że w szkole, no, tak jak nauczyciel jest muzyki, czyli no, ktoś, kto uczy jakichś przedmiotów bardzo artystycznych. Są ludzie, którzy uczą bardziej przedmiotów technicznych. Są nauczyciele wychowania fizycznego. Są nauczyciele jakichś takich przedmiotów bardzo teoretycznych, filozofii, teologii. A zatem możemy zobaczyć, że ten podział na różne obszary przekazywanej wiedzy jest bardzo, coraz bardziej poszerzony i powstają coraz to nowe dziedziny, w których te nowi nauczyciele są potrzebni, nie? W jakichś określonych dziedzinach naszej wiedzy. I to świadczy też o pewnym rozwoju cywilizacji, o pewnym rozwoju społeczeństwa, w którym żyjemy. W tym wszystkim ważną rolę odgrywał Kościół. To trzeba też warto zauważyć od samego początku, że to nauczanie, ta funkcja nauczania w Kościele, ona była bardzo ważna. Mówiliśmy o tym na ostatnim naszym spotkaniu, kiedy analizowaliśmy całą instytucję szkoły, w której nauczyciele są częścią tej wielkiej instytucji szkoły. No więc jeżeli tak sobie tak z perspektywy na początku tego naszego spotkania spojrzymy na rozwój cywilizacji, na rozwój społeczeństwa, no to możemy zobaczyć, że ta rola nauczyciela coraz bardziej jest różnicowana, czyli mamy coraz więcej obszarów, gdzie nauczyciele są potrzebni. No i też możemy zobaczyć, że jego postrzeganie społeczne, jego rola też się zmienia. Znaczy my nie wiemy za 10, za 20, za 30 lat, jak będzie wyglądało system szkolenia, system przekazywania wiedzy. Widzimy, że coraz bardziej ten rozwój zmierza w taką stronę dużego spersonalizowania. Znaczy, kiedy dzisiaj na przykład zwracamy uwagę na szkolenie nauczycieli na różnych wydziałach pedagogicznych, to bardzo często zwraca się na taką umiejętność nauczyciela, żeby odpowiadał na bardzo konkretne zapotrzebowania jednego nawet ucznia, znaczy takiego komunikowania się bardzo indywidualnego w zależności od potrzeb. Kiedyś to nauczanie miało charakter taki bardziej ogólny, jak w Afryce, jak odwiedzam moich współbraci i oni widzę szkołę na przykład tam gdzieś w Rwandzie czy na Wybrzeżu Kości Słoniowej, no to klasa składa się z 50, 60, nawet ze setki uczniów. No i jeden nauczyciel powiedzmy naucza te dzieci. No tu już jest, widzimy, że te systemy, w którym my żyjemy, one idą no, w stronę takiego dużego bardzo zróżnicowania. Więc zawód nauczyciela jest takim zawodem, o którym dzisiaj chcemy porozmawiać, który jest zawodem zaufania społecznego, takiego, czyli żeby zostać nauczycielem, należy spełniać pewne formalne wymogi, czyli żeby zostać lekarzem, adwokatem, no nie wiem, są zawody, które wymagają specyficznego przygotowania, więc nauczyciel z pewnością jest takim zawodem. W przypadku Polski, no to wiemy, że istnieją pewne uwarunkowania prawne tego zawodu, czyli jest ustawa, karta nauczyciela, której podlegają wszyscy nauczyciele w szkołach publicznych. Szkoły niepubliczne mają troszkę inne zasady, no ale pewne normy dotyczące tego zawodu, tego życia, one są bardzo, bardzo podobne do siebie, niezależnie od tego, w którym miejscu ktoś jest nauczycielem. No i o tym chcielibyśmy porozmawiać, o też o pewnym takim rozwoju spojrzenia, takiego etosu bycia nauczycielem. No tak użyję tego przykładu, że w czasie II wojny światowej, kiedy na kompletach nauczyciele uczyli języka polskiego, no to wymagało to odwagi, to była swego rodzaju no, sprawa, która wymagała silnego moralnego kręgosłupa. Dzisiaj może już ten etos nie jest aż tak wielki, albo inne problemy są związane z tym etosem. I na ten temat chcielibyśmy w ten wieczór porozmawiać też ze słuchaczami i z telewizami telewizji Trwam.
Nauczyciel w Kościele i w Demokracji, temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maryja. Ksiądz już wspomniał o, przynajmniej zaznaczył pewnego rodzaju rolę Kościoła w formowaniu się szkolnictwa, w formowaniu się również, wykształcaniu się tej funkcji, zawodu, powołania nauczyciela. Może przyjrzyjmy się również temu aspektowi. Jak to się realizowało, rozwijało na terenie Europy?
Jeśli chodzi o kształtowanie się w ogóle edukacji, to wydaje się, że ta historia jest bardzo podobna w różnych środowiskach, w różnych krajach. Gdybyśmy porównali je, jak zaczynała się edukacja, to zawsze znajdziemy początek przy dużej roli i udziale Kościoła, dlatego że to Kościół był takim prekursorem oświaty. To Kościół tworzył pierwsze szkoły przyprawialne, to Kościół propagował rozwój nauki poprzez książki, poprzez rozwój różnych gałęzi wiedzy, a następnie tworzenie uniwersytetów, bo tam, gdzie była teologia, tam wokół teologii budowały się inne gałęzie nauki i powstawał uniwersytet. Ale ja bym tu właściwie wszedł jeszcze, tak powiedziałbym, głębiej trochę w to pierwsze pytanie i tutaj tę panoramę, którą zarysował Zenon. Myśmy już trochę o tym kiedyś mówili, że właściwie rozwój całej kultury moglibyśmy podzielić na takie trzy etapy. Pierwszy etap to jest kultura postfiguratywna. I to jest właśnie kultura, w której tworzył się etos nauczyciela. Dlaczego? Bo w kulturze postfiguratywnej najważniejszą osobą jest człowiek, który ma doświadczenie, ma mądrość życiową i potrafi to, czego się nauczył, co zdobył, co przeżył, przekazać innym. Więc kultura prefiguratywna to jest ktoś, kto z takim autorytetem mistrza jest w środowisku tych, którzy chcą się od niego uczyć, czyli uczniów. I od razu widzimy, że takim nauczycielem to był każdy człowiek, który miał za sobą po prostu większość życia. Czyli to były osoby starsze. To były osoby, które musiały mieć określoną pozycję w społeczeństwie. A tę pozycję zapewniał mu wiek i doświadczenie. Więc tak zawsze rozumiemy w tej kulturze postfiguratywnej rolę nauczyciela. To był ktoś wiekowy, z doświadczeniem, z mądrością, z utrwalonymi pewnymi postawami, które ukształtowały się w tej przestrzeni całości jego życia. Później pojawiła się kultura kofiguratywna i tutaj już ten wiek nie odgrywał takiej zasadniczej roli, więc w roli nauczyciela mogliby występować ludzie, którzy zdobyli jakąś wiedzę, umiejętności, kompetencje i potrafiliby to przekazywać nawet swoim rówieśnikom. Czyli już nie mamy takiej wizji osoby sędziwej, takiej doświadczonej, ale to może być już wiekowo zbliżony, ten dystans skrócony, a za to liczą się kompetencje, wiedza, umiejętności. I wreszcie kultura prefiguratywna, w której to główną rolę zaczynają odgrywać ludzie młodzi. To oni są tą siłą napędową. To do nich trzeba dostosować, do ich potrzeb, do ich sposobów pojmowania świata, do poziomu tej kultury technicznej, w jakiej oni żyją, trzeba dostosować sposób nauczania, postępowania nauczyciela, czyli w jaki sposób nauczyciel musi uwzględniać bardziej potrzeby uczniów, niż narzucać im swoją mądrość, swój sposób pojmowania świata. Ale tylko dodam jeszcze jedno, bo wydaje mi się, że od strony Kościoła warto podkreślić to, że nauczyciel, jak to mądrze ktoś powiedział, ociera się zawsze o wieczność, dlatego że nigdy nie wiemy, gdzie to nauczanie się kończy. To jest tak, że właściwie uczymy się przez całe życie i wydaje się, że i tak to nie jest koniec naszej zmiany, naszych zmian, naszego rozwoju. A wieczność rozumiemy jako coś, co daleko przekracza człowieka. Więc nauka to jest nie tylko zdobywanie wiedzy, ale to jest wszystko to, co sprawia, że człowiek coraz bardziej staje się sobą, że coraz bardziej się rozwija, że coraz głębiej poznaje różne tajemnice, które pozwalają mu bardziej być w świecie.
Ojciec Święty Jan Paweł II określił to zjawisko jako uczłowieczenie. Uczenie się stawania, bycia coraz bardziej człowiekiem. Uczłowieczenie. A Sobór Watykański II w deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim wymienia takie słowa. Szlachetnie i niezwykle ważne jest powołanie wszystkich, którzy pomagają rodzicom wypełniać ich obowiązki i w imieniu społeczeństwa podejmują w szkołach zadania wychowawcze. Powołanie to wymaga szczególnych zalet umysłu i serca, bardzo starannego przygotowania i ciągłej gotowości do jego uzupełniania i doskonalenia. Słowa deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim Soboru Watykańskiego II. I w tym momencie, gdy patrzymy na całą tą rzeczywistość edukacji, szkolnictwa, również powołania zawodu nauczyciela, widzimy, jak bardzo zmieniają się czas. Widzimy, jak bardzo zmieniają się również uczniowie. I pojawia się pytanie, czy nauczyciel wczoraj, dziś, jutro to ten sam człowiek? Z bagażem tych samych cech, talentów? Czy to jest zupełnie osoba, która powinna się zupełnie innymi cechami charakteryzować? Jak to wygląda na przestrzeni lat?
Ja przygotowując się do tego spotkania dzisiaj tak przejrzałem, bo jest rzeczywiście wiele opracowań na temat postaci nauczyciela. One bardzo, to jest ciekawe, że zawsze były osoby, które reflektowały na ten temat, które formułowały pewne praktyczne też uwagi, nie? Co to znaczy być nauczycielem. Jedno z takich postaci, które wprost na ten temat pisały, to jest jeden z retorów, Marek Fabiusz Quintilian, który żył w pierwszym wieku. Urodził się w 35 roku, a zatem tuż po śmierci Jezusa Chrystusa, a zatem wchodzimy do pierwszego wieku. On pisał zasadniczo, no wszyscy, którzy retorykę studiowali, no to oczywiście jego teksty znają na temat kształtowania, co to znaczy być dobrym oratorem, mówcą. Ale jest też fragment taki na temat bycia nauczycielem, co to znaczy być nauczycielem. W tym przypadku chodziło o to, żeby wykształcić młodego człowieka do tego, żeby był dobrym mówcą. I kiedy czyta się te teksty, to one są tak współczesne, tak pasujące do dzisiejszych czasów, te bardzo praktyczne uwagi, co jest pomocne do tego, żeby być dobrym nauczycielem, one się nie zmieniają. Więc to mógłbym to teraz przeczytać, nie będę tego cytował tutaj w całości, ale na przykład nie powinien być dla uczniów przykry, ale i przystępność jego nie powinna dopuszczać do zbytniej swobody i spoufalenia. Czyli z jednej strony być blisko ucznia, z drugiej strony zachowywać swego rodzaju dystans. Powinien mówić młodzieży jak najczęściej o tym, co szlachetne i dobre, czyli nie jakieś negatywne bardzo przykłady, tylko raczej pozytywnymi opowieściami budować tego młodego człowieka. Powinien być opanowany i nie ulegać gniewliwości, ale też nie pomijać milczeniem tego, co będzie wymagało napomnienia i zachęty do poprawy. Powinien odpowiadać chętnie na odpowiedzi, udzielać odpowiedzi na pytania młodych ludzi, a nawet podsuwać im te pytania. Przy udzielaniu pochwał nie powinien ani zazdrośnie skąpić słów, ani też znowu zbyt hojnie nimi szafować. Więc to są bardzo już takie konkretne uwagi, czy wskazówki do tego, co to znaczy być dobrym nauczycielem. Ja je cytuję dlatego, że odpowiadając na pytanie księdza ojca redaktora, że te podstawowe zasady się nie zmienią. Prawdopodobnie za wiele lat będziemy wracać do Kwintyliana i będziemy, szukając jakichś wzorców dla nauczyciela, będziemy się do tych podstawowych cech odwoływać nadal. Na pewno będą się zmieniać uwarunkowania tej naszej pracy nauczycielskiej. Ja jestem przekonany, też widzimy, kiedy porównujemy kultury w różnych miejscach w Europie czy na całym świecie. Tam sięgnąłem do takiego opracowania, które w 2013 roku było robione, gdzie porównywano status nauczyciela w różnych państwach czy w różnych krajach na świecie. Poczynając od Chin, poprzez kraje europejskie, azjatyckie, afrykańskie. No i to jest niezwykle ciekawe porównanie. Dodajmy na przykład takim bardzo dużym szacunkiem, rola nauczyciela cieszy się w Chinach. Korea Południowa bardzo wysoko sobie szanuje pozycję nauczyciela. Myślę, że Indie są takim przykładem, gdzie ten nauczyciel jest niezwykle ważną postacią. W naszej cywilizacji, w naszej kulturze myślę, że często nie doceniamy tej roli albo wręcz jest deprecjonowana, czy podważany jest autorytet. Ciekawe jest, że w tym opracowaniu, które tutaj cytuję, może inni słuchacze znają też inne, że właśnie Izrael jest takim przykładem, gdzie rola nauczyciela nie jest bardzo nisko szanowana. Jako pozycja, jako pewien społeczny taki szacunek czy respekt do tego zawodu.
W tym miejscu też rodzi się pytanie, co leży u podstaw tego, że ten autorytet obniża się w oczach czy to wychowanków, czy badania pokazują też obywateli. Co na to wpływa? Że w przestrzeni dość niedługiego czasu, bo wiemy, że chociażby już kilkadziesiąt lat temu autorytet nauczyciela był bardzo konkretnie zachowany. A teraz gdzieś on upada. Co wpływa na taki stan rzeczy?
Ja myślę, że tu powinniśmy wskazać wiele czynników. I te kulturowe, o których mówiliśmy, po prostu zmienia się pozycja społeczna nauczyciela. Mimo że pozostaje zawodem ogromnego zaufania publicznego, ale nauczyciel jako osoba, jako zawód, zależny jest od wielu, wielu czynników. Ja tu się posłużę pewnym takim prostym określeniem, ale bardzo obrazowym. Otóż ktoś tak ładnie powiedział, że słaby nauczyciel opowiada. Dobry nauczyciel wyjaśnia. Bardzo dobry nauczyciel demonstruje. A genialny nauczyciel inspiruje. I mnie się wydaje, że w tej pozycji nauczyciela widać, że bycie nauczycielem, który tylko wykonuje zawód, czyli opowiada, czyli jest nawet dobrze merytorycznie przygotowany, spełnia nawet te wszystkie kryteria, o których mówiliśmy, i moralne, i merytoryczne, jest dobrym pedagogiem, ale tylko przekazuje informacje, wiadomości, to on szacunku i autorytetu osobowego nie zdobędzie. Już wyżej będzie zawsze stał nauczyciel, który potrafi wyjaśniać, czyli rzeczy trudne mówić w sposób łatwy, bo właściwie to jest zadanie nauczyciela. Nie wolno obniżać poziomu wiedzy i dostosowywać to wszystko do uczniów. Jednak wyjaśniając, trzeba pewne wymagania stawiać. Ten trzeci etap, czy trzeci stopień ewaluowania nauczyciela, czyli bardzo dobry, demonstruje. To dzisiaj bardzo mocno na to się kładzie nacisk, żeby nauczyciel to był ten, który potrafi wszystko przełożyć na praktykę. Czyli teoria, która da się zastosować w praktyce, prawda? To jest bardzo przydatne. Dzisiaj, zwłaszcza kiedy możemy poprzez różnego rodzaju doświadczenia, prezentacje, teorie pokazać. I bardzo dużym powodzeniem cieszą się te lekcje, w których wykorzystuje się dużo różnego rodzaju sprzętu, aparatury, kiedy uczniowie mają dostęp do komputerów i można wiele rzeczy pokazać. Ale z największym autorytetem jest nauczyciel, który potrafi zainspirować. I to jest nauczyciel, który jest już też wychowawcą. I myślę, że takich nauczycieli niestety nam brakuje. Mamy tych, którzy opowiadają, wyjaśniają, demonstrują, ale nauczyciel, jak to mówimy, z powołania, czyli taki, który potrafi zainspirować uczniów, pociągnąć za sobą, pokazać im zupełnie nowe horyzonty i wiedzy i nowe cele, do których się zdąża, często ponosząc wielkie ofiary, no to to jest dopiero nauczyciel z tym właściwym autorytetem.
Praca nauczyciela nie jest łatwą pracą, doskonale zdajemy sobie z tego sprawę. Wymaga wielu wyrzeczeń, wielu poświęceń. Na szczęście nie brakuje pedagogów z powołania, którzy z pasją, z zaangażowaniem inspirują swoich wychowanków do nauki, do zdobywania wiedzy. Jakimi cechami powinien charakteryzować się taki nauczyciel, który jest inspiratorem dla swoich wychowanków podopiecznych?
No te cechy, tego można by pogrubować no w tych trzech obszarach, o których tutaj rozmawiamy, to znaczy jakie zadania, jakie funkcje nauczyciel ma pełnić. Więc podstawową funkcją to będzie dydaktyka, czyli to takie podstawowe nauczanie. Po drugie będzie to wychowanie, czyli wpływanie też na pewien system wartości tego młodego człowieka. No i w pewnych, zwłaszcza w młodszych klasach, jest to opiekuńczość, nie? Czyli, no, bo te małe dzieci, one no, wymagają pewnej opieki, troski już no, w liceum. Ta funkcja opiekuńczości nie jest jak tak bardzo ważna, bo mamy już do czynienia z dorosłymi osobami. Ale te trzy podstawowe cechy, czyli dydaktyka, przekazywanie wiedzy, wychowanie i zdolność opieki, opiekuńczość, no to one wymagają specyficznych cech, też osobowości. Czyli w dydaktyce no, potrzebna jest zdolność jasnego przekazu wiedzy, posiadania też tej wiedzy. No to są takie bardzo, bardzo techniczne, powiedziałbym, umiejętności, które są bardzo ważne do tego, żeby być nauczycielem. W tej kwestii wychowawczej, no to już chodzi o nasz system wartości. To znaczy nauczyciel jest nie tylko komputerem, robotem, który ma przekazać jakąś wiedzę, bo to może zrobić też komputerowy program, nauczyć się jakichś tam umiejętności, ale każdy nauczyciel przekazuje też, przekazując wiedzę, no przekazuje też pewien sposób widzenia swojego świata. To na tym polega no ta rola nauczyciela. To gdyby tak nie było, nie wiem, czy w przyszłości też tak będzie, no możemy hipotetycznie sobie powieści Lema tutaj rozwijać, że edukacja będzie się odbywała tylko i wyłącznie za pomocą systemów e-learningowych, ale mam nadzieję, głębokie przekonanie też, że tak nigdy nie będzie, że jednak to spotkanie z drugim człowiekiem, kształtowanie siebie nawzajem też jest niezwykle ważne. No i te cechy, o których tutaj mówimy, czyli ten system wartości prezentowany przez nauczyciela, jest też bardzo ważny. Znaczy uświadomienie sobie tego systemu wartości, prezentowanie tego systemu wartości, one są też zapisane w karcie nauczyciela. No, warto sobie to uświadomić może, że ten system, w którym żyjemy, on do tych wartości się odwołuje, czyli jest to napisane, jakie ma obowiązki nauczyciel. Ma kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu ojczyzny. To jest zadanie nauczycieli. Niezależnie od tego, czy oni w Niemczech, czy we Włoszech, czy w Polsce pracują, mają kształtować młodzież tego człowieka do umiłowania ojczyzny, do tego środowiska, w którym wyrastamy. W poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, tak jest zapisane to w karcie nauczyciela, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka. Inne wartości: dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni pomiędzy ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów. To są wartości, to są pewne systemy też osobowości człowieka, które są ważne do tego, żeby być nauczycielem. Jeżeli ktoś nie jest w stanie tych funkcji wypełniać, to znaczy, że no, to jest też podstawa do tego, żeby stosunek pracy nawet rozwiązywać, czy dyscyplinowania, czy oceniania. To są kryteria te, o których tutaj mówimy, czyli pewien system wartości. No jeśli chodzi o tę opiekuńczą rolę, oczywiście, no to wiemy doskonale, że to wymaga no też umiejętności, żeby małymi dziećmi w przedszkolu czy w tych pierwszych klasach, żeby umieć z tym dzieckiem no, wejść w taką bardzo dobrą relację. Ale to też obowiązuje później, to znaczy takie nawiązanie dobrych relacji z młodym człowiekiem, swego rodzaju, nie chcę powiedzieć przyjaźni, ale jest to swego rodzaju przyjaźń, znaczy taka dobra relacja między nauczycielem a uczniem, która sprawia, że nawzajem oni są za siebie odpowiedzialni. Myślę, że to jest swego no, też niezwykle ważna cecha charakteru, czyli taka opiekuńczość w pozytywnym tego słowa znaczeniu, troski o rozwój tego drugiego człowieka. Więc w tym obszarze tych trzech funkcji myślę, że możemy wydobywać różne cechy i myślę, że w tym momencie też takie zaproszenie do refleksji osobistej, bo kiedy mówimy tutaj tak bardzo teoretycznie o nauczycielach, to każdy z nas miał doświadczenie dobrych nauczycieli, którzy mieli kompetencje właśnie przekazywania wiedzy, mieli bardzo taki jasny, przejrzysty system wartości, który też nas inspirował, a z drugiej strony potrafili nawiązywać dobre relacje. Ja wspominam swoich nauczycieli, z którymi naprawdę do dzisiaj utrzymuję relacje ze szkoły średniej. Ja pamiętam, że po maturze, kiedy niektórzy z nich zaproponowali, teraz już jesteś dorosły, to możemy przejść na ty. Nasze drogi się rozchodzą, ale ja ci proponuję, jeżeli chcesz, możemy przejść na ty. No to świadczy o tym, że ta relacja dojrzewała przez długi czas. To byli ludzie, którzy potrafili nawiązywać dobre, głębokie relacje, które do dzisiaj no, przynoszą w moim życiu wiele, wiele dobra. Więc taką refleksję, może też dzielenie się takim świadectwem spotkań z dobrymi nauczycielami, myślę, że warto w ten wieczór też poświęcić.
Te trzy funkcje, funkcja nauczania, wychowania, funkcja również opiekuńcza. Zwłaszcza funkcja wychowawcza jest funkcją niesamowicie istotną, o czym ksiądz już nadmienił, że niekoniecznie nawet pamiętamy konkretne treści, które nauczyciel nam przekazywał, ale pamiętamy postawy, pamiętamy relacje. A ta funkcja wychowawcza w dzisiejszym świecie jest troszeczkę chyba tak spychana. Z jednej strony rodzice na szkołę, z drugiej strony szkoła na rodziców. I gdzie tutaj zachować balans, równowagę?
Myślę tak, że czy to jest nauczyciel, czy rodzic, to głównym celem całego tego procesu edukacyjnego jest wszechstronny rozwój ucznia. Oczywiście, żeby nauczyciel mógł sprostać tym wymaganiom, jakie stawiają zarówno te cele edukacyjne, w których mieści się również cel wychowawczy, nie tylko dydaktyczny, i zmiany, jakie zachodzą w społeczeństwie i w kulturze, sprawiają, że nauczyciel musi się często więcej uczyć niż uczeń. Żeby sprostać, to nie jest tak, że można sobie zdobyć pewien poziom wiedzy i później bazować na tym przez resztę swojego nauczycielskiego czy wychowawczego wypełniania tych obowiązków. Więc podstawowa rzecz to jest to, żeby mieć przed oczami ucznia, któremu należy umożliwić wszechstronny i integralny, czyli taki rozwój, w którym udział mają różne czynniki i fizyczne, i umysłowe, i psychiczne, i duchowe, i moralne, i społeczne, i kulturowe, i patriotyczne, no czyli wszechstronnie. To nie można przewartościowywać tutaj niektórych i powiedzieć tych elementów edukacji, powiedzieć, że ważniejsze, żebyś był dobrym człowiekiem, a wiedzy nie musisz mieć. I odwrotnie. Możesz mieć wiedzę, a w życiu i tak będziesz robił to, do czego cię przymuszą. Tutaj rola nauczyciela jest naprawdę ważna. Natomiast to sobie musimy mocno podkreślić, że rolą nauczyciela jest przekazywanie wiedzy i w ogóle wypełnianie tego obowiązku w sposób atrakcyjny. To nie może być robot. I myślę, że to tak obrazowo do nas przemawia. Robot może zrobić coś perfekcyjnie, ale jeśli nie nawiąże relacji, to nie będzie efektów wychowania i kształcenia. Kolejna rzecz. Dobry nauczyciel to jest ten, który potrafi bronić uczniów przed samym sobą. I to bardzo mocno wychodzi z funkcji nauczycielskiej w Kościele. Ten, który głosi słowo, nie może przysłonić Jezusa, który jest tym głównym przekazicielem słowa. Trzeba tak głosić, żeby ta prawda, którą głosimy, była pierwsza przed tym, który głosi. I w wykonywaniu przez nauczyciela swojej funkcji wydaje się, że to jest najważniejsze. Że nauczyciel, żeby mógł wychowywać, to musi umieć przekonać swoich uczniów, że to, co on sobą reprezentuje i to, co przekazuje, to nie jest tylko jego mądrość, ale to jest wpływ ducha, do którego powinien zachęcać też swoich uczniów, że jemu samemu to daje siłę i jeśli uczniowie chcą stać się podobnymi do swojego mistrza, nauczyciela, to bardziej muszą pragnąć odwołać się do tego ducha, który daje owocność nauczania, niż do autorytetu samego nauczyciela. I wreszcie to, co zawsze się przewija w dobrym wychowaniu, kształceniu i edukacji. O tym mówił Einstein, że największym osiągnięciem nauczyciela jest to, żeby twórczo wyrażać siebie, ale to, co się nauczę, żebym umiał przekazywać z radością. My często o tym zapominamy i wydaje nam się, że powinniśmy być przede wszystkim precyzyjni, oryginalni, twórczy. A tak naprawdę w tym procesie uczenia się i wychowania radość spełnia ogromną rolę. Zarówno ze strony nauczyciela, jeśli potrafi to robić właśnie w taki sposób, że jemu to sprawia radość, że uczy, i sprawi, że uczniowie ucząc się będą wiedzieli, że to też im sprawia to radość.
Nauczyciel w Kościele i w demokracji. Temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych na antenie Telewizji Trwam i Radia Maryja. Naszymi gośćmi są ksiądz profesor Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz ksiądz dr Zenon Hanas, prowincjał Palotynów, dyrektor Kancelarii Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zapraszam radiosłuchaczy oraz widzów Telewizji Trwam do współtworzenia czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych. Numery kontaktowe do naszego studia 56 657 0011 z Polski Północnej, 56 657 0012 z Polski Południowej. Numery spoza granic naszej ojczyzny 48 56 657 0013 i drugi numer 48 56 657 0014 oraz numery w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Nauczyciel w Kościele i w demokracji. Pięknie ksiądz profesor opisał tutaj postać, sylwetkę nauczyciela. Co jest ważne? Na co powinien być położony nacisk w formowaniu, kształceniu nowych pokoleń kadr nauczycielskich?
No stoimy przed dużymi wyzwaniami takimi cywilizacyjnymi. To, z czym konfrontowani są młodzi ludzie, to najpierw jest to, że młody taki człowiek, dziecko, bardzo szybko ulega wpływom, które nie pochodzą tylko z rodziny i ze szkoły, ale też z mediów. Czyli taki dostęp do internetu, dostęp do informacji, które tam się znajdują, dostęp do gier komputerowych, do wszelkiego rodzaju takich produktów medialnych ma niezwykle ważne znaczenie też dla wychowania dzieci. To no nie, mówiliśmy też o tym już tutaj wielokrotnie. Ja myślę, że żeby nauczyciel i rodzice, no ale rozmawiamy dzisiaj o nauczycielu, że to jest niezwykle ważne zadanie dla nauczyciela obecnie i w najbliższych latach, może nie tak, żeby stanąć w konkurencji z mediami, nie? Bo wiemy, że to zainteresowanie mediami dla dziecka jest bardzo ważne, nie? Korzystanie z, no nie wiem, z gier komputerowych. No sami doskonale widzimy to, obserwujemy, że jest to niezwykle atrakcyjne. Więc ja myślę, że skutkiem tego dla młodego człowieka jest swego rodzaju no takie zagubienie, fragmentaryczność tej wiedzy, brak pełnej wizji świata, tylko to są takie bardzo punktowe informacje, które młody człowiek wybiera i brak pewnej takiej stabilności, brak pewnej kontynuacji, brak trwałości tej przekazywanej wiedzy, którą się pozyskuje z różnych miejsc. Więc ja myślę, że w tej takiej, to często jak w socjologii jest opisywane jako taka płynna rzeczywistość, w której nie ma trwałych punktów odniesienia, ja jestem przekonany, że zadaniem dobrego nauczyciela dzisiaj to będzie swego rodzaju uporządkowanie tego chaotycznego świata, w którym ten młody człowiek uczestniczy i wskazanie mu pewnych takich trwałych punktów, które są no bardzo ważne jako punkty oparcia dla przyszłego życia, dla rozumienia świata. Więc to myślę, że te dwie cechy takiego całościowego spojrzenia na to, co się dzieje wokół nas i dawania takich bardzo ważnych punktów oparcia, to są te dwie cechy, na które no myślę, że trzeba zwracać uwagę. I żeby to osiągnąć, żeby ten cel takiego uporządkowania tego chaotycznego świata i takich punktów odniesienia, żeby zdobyć, no należy jednak posługiwać się bardzo językiem tego młodego człowieka, żeby się wsłuchać w to, co ten młody człowiek, czy dziecko, czy mówi. Więc tu wymagana jest z kolei bardzo głęboka empatia, taka wrażliwość, wsłuchanie się w język tego młodego człowieka, żeby nawiązać z nim relacje i żeby mu udostępnić właśnie ten całościowy obraz świata i te punkty takie, które są stałymi punktami, które dają oparcie, pozwalają zobaczyć, że ten świat ma pewną trwałość, ma pewien fundament. No mówię tu może takim bardzo już abstrakcyjnym językiem, ale w moim głębokim przekonaniu to jest bardzo istotne w wychowaniu no przyszłych nauczycieli. Znaczy takie przekazywanie im właśnie uporządkowanego, całościowej wiedzy o świecie z tymi mocnymi punktami, żeby nie relatywizować wszystkiego, tylko żeby te punkty odnajdywać, a z drugiej strony umiejętność bardzo bliskiego nawiązywania relacji z tym młodym człowiekiem. To są te cechy, te kompetencje, te umiejętności, które od przyszłego nauczyciela myślę, że będą niezwykle ważne w przyszłości.
Nauczyciel w Kościele i w demokracji to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Zapraszamy widzów telewizji TVAM oraz słuchaczy Radia Maria do współtworzenia czasu naszego spotkania. Odbierzmy pierwszy telefon, bardzo proszę.
Szczęść Boże, Jadwiga z Warszawy. Ja chciałam mówić o zwieńczeniu jakby tego nauczania, czyli o nauczaniu akademickim, które w tej chwili całkowicie odmieniło się. Ja muszę powiedzieć uczciwie, że na gorsze. Zawsze to nauczanie akademickie polegało na konwersatorium, na wspólnym poszukiwaniu prawdy. I prawda była jedynym odniesieniem do wszystkiego. To była kwestia wspólnego poszukiwania prawdy przez mistrza i przez ucznia. To się jakby zupełnie rozmyło. W tej chwili są granty, w tej chwili nieprawda jest istotna, tylko określone cele do osiągnięcia i właściwie to się dzieje we wszystkich segmentach nauki, często druzgocąc sumienia, w szczególności na medycynie i na prawie młodych adeptów. Są pytania, których w ogóle zadawać nie wolno. Są takie, które w tej chwili jest modna ta tak zwana postprawda. Nieprawda się liczy, tylko określone cele, to się ma na przykład tak w genderyzmie, jak ostatnio mieliśmy doskonały przykład, kiedy młodej dziewczyny, która była, prawda, przeznaczona do aborcji, nie chciał przyjąć żaden polski uniwersytet. A przecież nie chodzi o to nawet, co ona przedstawiała, jaką prawdę, tylko podstawą powinna być właśnie dyskusja, to jest wspólne dochodzenie do prawdy. W tej chwili tego nie ma, są tematy zakazane, mówi się o mowie nienawiści, ale czym jest ta mowa nienawiści? Nienawidzi się właściwie dawnych wszystkich wartości i tak jak od czasu tego słynnego umysłu zamkniętego Bluma, nie tylko w sztuce, w każdym sektorze promuje się antywartości. I jest to tragedią. Tu się właściwie kończy wszelkie nauczanie, a zaczyna się indoktrynacja. Dziękuję, tyle chciałam powiedzieć.
Pani Jadwigo, dziękujemy za ten głos. Myślę, że bardzo istotny głos, bo nauczyciel, mentor, to jest ten, który prowadzi do prawdy. I faktycznie, gdzie ta prawda jest? Teraz ona troszeczkę nam się chyba rozmywa.
Temat nam bardzo bliski. Bardzo dziękuję pani Jadwigo za ten głos. Widać z wypowiedzi, że pani ma ogromne doświadczenie w tym wymiarze nauczania akademickiego i orientuje się rzeczywiście w tej obecnej sytuacji. No niestety dzisiaj zideologizowano studia w wielu wymiarach. Kieruje się uniwersytet nie tymi podstawowymi zasadami, do jakich został stworzony, czyli poszukiwania prawdy, ale kierują się władze uniwersytetu poprawnością polityczną. To już się zaczyna od wyboru władz wyższych uczelni, a później przekłada się to na sposób funkcjonowania tej wspólnoty universitas, bo jak wiemy, uniwersytet od tego słowa łacińskiego ma nam pokazać jedną wspólnotę, społeczność wykładowców i uczących się jako grupę, która nawzajem inspiruje siebie do poszukiwania prawdy. I to jest absolutnie ważna rzecz. I wydaje mi się, że przyszedł czas pewnej konfrontacji tego, co stało się w naszym szkolnictwie wyższym z potrzebami studentów, którzy wydaje mi się, że mogą oblicze wyższych szkół zmienić. Dlaczego mam takie zdanie? Otóż ja widzę u młodych ludzi, ja jestem humanistą i z tego obszaru mogę o tym mówić, ale trochę mam kontaktów również z kierunkami studiów technicznych czy kierunków społecznych. To zjawisko gdzieś tam się powtarza, że studenci oczekują coraz więcej od swoich nauczycieli, coraz więcej umiejętności przekazywania wiedzy i tu się sprawdza to, że nauczyciel, który chce stworzyć nowe oblicze uniwersytetu, to jest ten, który podchodzi tak, że mam coś najlepszego i muszę to oddać komuś, kto jest dla mnie obcy, ale muszę to zrobić w taki sposób, żeby to, co ode mnie najlepszego przyjmie, on uczynił swoim i przekazał to dalej. Bo wydaje się, że brakuje nam później tego przełożenia, tego, czego się uczą na uniwersytetach, nie potrafią przekazać dalej. I o tym zwłaszcza mówią pracodawcy. Kogo wy wypuszczacie z tych uniwersytetów, z tych szkół wyższych? Oni przychodzą do pracy i niczego nie potrafią. Nic nie potrafią. Więc tu jest nowa rola, wydaje mi się, tych nauczycieli akademickich, że oni to, co mają najpiękniejszego, muszą tak przekazać, żeby ci, którzy się od nich uczą, przyjęli to i postarali się to przekazać innym. To jest jedna rzecz. A druga, powinniśmy docenić to, co tutaj powiedział Zenon, że współczesny nauczyciel, czy to będzie nauczyciel w szkole, czy nauczyciel na wyższej uczelni, to jest ten, który musi wiedzieć, że energia do bycia dobrym nauczycielem pochodzi od uczących się, mimo wszystko. Tylko dobre efekty ma ten nauczyciel, który kocha swoich nauczycieli, swoich uczniów. I sprawi, że uczniowie zaczynają kochać nauczyciela. Bo to, co powiedziałem, jeśli ktoś z radością zdobywa wiedzę, to potrafi ją przekazać dalej. I tu następuje taki pierwszy odsiew tego, co uczniowi i studentowi jest niepotrzebne. Jeśli on dostanie wiedzę naprawdę opartą na najnowszych osiągnięciach i odwołującą się do prawdy, to on odsieje to, co jest ideologią. I rzeczywiście wyjdzie dobrze przygotowanym, praktycznie z kompetencjami przygotowanym absolwentem.
Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
Dobrze przygotowanym, praktycznie z kompetencjami.
Halo, halo. Przygotowanym absolwentem. Kto jest z nami i skąd?
Przygotowanym, praktycznie z kompetencjami.
Halo, halo. Oj, niestety, ale nie uda nam się połączyć. Prosimy jeszcze raz, przypominamy o tym, aby gdy telefonujemy, aby wyłączyć telewizor, wyłączyć radio, ponieważ tak jak w tym przypadku będziemy nam się głos zapętlał i nie będziemy w stanie się porozumieć. Ksiądz profesor wspomniał o budowaniu relacji. Do tego budowania relacji jest potrzebne wzajemne zrozumienie. Osoby, które urodzone są do 85 roku, to są cyfrowi imigranci, tak się określa. Osoby po 85 roku to są cyfrowi tubylcy, którzy, widzimy to w szkołach już na bardzo wczesnym etapie, dzieci mają w swoich dłoniach bardzo wyszukane niejednokrotnie telefony komórkowe, smartfony itd. itp. I ten świat, świat, który dla nas jest światem, którego się uczymy, w który wchodzimy, który poznajemy, dla tych dzieci, dla tych młodych ludzi jest światem naturalnym, jest światem bardzo realnym. I teraz pojawia się pytanie, czy my jako nauczyciele, nie tylko jako nauczyciele, prawda, którzy uczą w szkołach, ale w ogóle bardzo szeroko biorąc ten aspekt, czy rozumiemy to młode pokolenie? Czy jest, jest między nami ta nić porozumienia na tej płaszczyźnie? Bo dla nas to jest obcy świat, a dla nich jest to bardzo realny świat.
No tu można nawiązać do tego, o czym ksiądz Jan wcześniej wspominał, o tej tak zwanej kulturze prefiguratywnej, w której my uczymy, dorośli uczą się od dzieci, a nie odwrotnie. Znaczy, bo w tej pierwszej kulturze dzieci uczyły się od dorosłych. Teraz często jest tak, że ja czasami widzę, jak starsza osoba nie może sobie poradzić z jakimś nowym telefonem komórkowym, to często się mówi, no proszę skontaktować się ze swoim wnukiem czy z wnuczką, to ona bardzo szybko nauczy, jak to obsługiwać. I rzeczywiście tak się dzieje. Więc faktycznie ten świat, w którym ci młodzi ludzie wzrastają, O czym wspomniałem, jest na pewno wyzwaniem dla pedagogiki, dla nauczycieli. Zrozumienie jest pierwszym etapem. Znaczy, nam jest łatwiej zrozumieć oczywiście, dlatego że jako dorośli no mamy pewną zdolność krytycznego myślenia i też zrozumienia tego świata młodego człowieka i reflektowania na ten temat. Przy czym zrozumienie, o czym ojciec redaktor powiedział, to jest ten pierwszy etap, żeby zrozumieć, jak ten młody człowiek widzi świat, jakimi wartościami się posługuje, jakim językiem się na co dzień posługuje. To jest ten pierwszy etap, ale na tym to się nie może skończyć. To znaczy, samo zrozumienie to nie jest wystarczające do tego, żeby poznać prawdę. Ja bym powiedział tak troszkę kontrastując, że są jakby dwie cywilizacje rozumienia prawdy. W jednej cywilizacji mówimy, że trzeba odkryć prawdę i wspólnie do tego odkrycia zdążamy, żeby tę prawdę odkryć. Natomiast w innym, takim nowoczesnym rozumieniu często się mówi, że prawdę trzeba stworzyć, że my sobie tworzymy prawdę razem.
To jest postprawda.
Wtedy jest postprawda, że my ustalamy, co będzie prawdziwe. Więc w tym takim klasycznym rozumieniu filozofii tomistycznej, ale też takiego naszego zdrowego rozsądku, myślę, że prowadzenie człowieka do poznania prawdy, wspólnego poznawania tejże prawdy, jest to swego rodzaju wysiłek, jest to swego rodzaju twórcza też praca, droga, którą trzeba wspólnie odbyć, żeby tę prawdę wspólnie poznać. Więc ja, wracając do tego pytania, zrozumienie to jest ten pierwszy etap, żebyśmy w ogóle mogli wspólnie wyruszyć w drogę. Natomiast drugi etap to jest ten, żeby tę prawdę, na poziomie uniwersyteckim ten głos pani Jadwigi był niezwykle ważny, bo też zgadzam się, że ta wiedza nasza uniwersytecka i te programy, które tworzymy, są bardzo różne i humanistyka i takie dążenie, te podstawy filozoficzne wszystkiego, takie metafizyki, też nauk technicznych, one są często zaniedbywane. Więc to wspólne poszukiwanie prawdy, dążenie do tego, to przekonanie, że to wspólne poszukiwanie ma sens, no jest ważną cechą każdego nauczyciela. Mhm.
Bez wątpienia tak. Za chwileczkę już możesz nam się uda wrócić do tych dróg, bo to jest klucz sprawy i klucz pytania o drogi dojścia do tej prawdy. Droga wirtualna, prawda, której dzisiaj coraz bardziej są młodzi ludzie i droga realna, w której posługują się nauczyciele dzisiaj. Ale zanim odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
pan Robert Katowic.
Prosimy.
Ja chciałem zabrać głos, ponieważ ja dzwonię z Katowic w sprawie takiej nauczycielsko-kościele i demokracji, ponieważ z tego co wiem, to nauczyciele są autorytetem dla młodych ludzi, a często w szkole zdarza się tak, że młodzi ludzie nie chcą słuchać nauczycieli i używają komórek na lekcjach. Nie o to chodzi, ale w ogóle chciałbym podkreślić, że autorytet to jest właśnie w Bogu i powinna każda lekcja odbywać się przedstawieniem modlitwy początkiem, ponieważ nauczyciel czy siostra zakonna czy ksiądz, który prowadzi religię w szkole, jest autorytetem dla tych młodych ludzi i chciałbym w przyszłości sobie życzył, żeby my wychowali więcej uczciwych młodych ludzi niż takich jak dzisiaj i bardzo te szkoły ubolewam, że upadają, że tworzą się prywatne, że się zamyka szkoły i że bardzo z tego powodu ubolewam i jestem z tego powodu niezadowolony, że dzisiaj zabrania się czy ściąga się krzyże w szkole.
Panie Robercie, dziękujemy również za ten głos. Księże profesorze, pan Robert poruszył temat autorytetu. Ponownie ten temat powraca, autorytetu nauczyciela. Co uczynić, aby ten autorytet budować, odbudowywać w oczach tych młodych ludzi?
Ja bym jeszcze raz tutaj, ja już to próbowałem może trochę tak za wiele wcześniej przedstawić, ale teraz sprowadzę to do bardzo konkretnego stwierdzenia. Mianowicie, jeśli nauczyciel chce spełnić swoją misję kształcenia dziecka, to musi przekazać to, co najważniejsze, tak jakby przekazywał komuś obcemu. To jest bardzo ważne. Dlatego, że nauczyciel, jeśli przewartościuje i będzie wychowawcą i rolę wychowawczą będzie spełniał na pierwszym miejscu, a edukacja pójdzie i przekazywanie wiedzy na drugie, to może stracić ten autorytet. Jednak nauczyciel to jest ten, który najpierw ma uczyć, bo wychowywać to mogą różni ludzie i młodzi ludzie są wychowywani przez różne podmioty w różnych środowiskach. Ale nauczyciel to jest najpierw ten, który uczy tego, co sam wie. No, tyle wie, ile później może przekazać i to jest istota. To jest, na tym się buduje przede wszystkim autorytet nauczyciela i uczniowie to doskonale potrafią zrozumieć. Dlatego, że ten dobrze przygotowany nauczyciel może stawiać wymagania. I w szkole wiemy, że jak jest nauczyciel surowy, to nie dlatego, że on jest słabo wykształcony, a jest dobrym wychowawcą, tylko jest bardzo dobrym nauczycielem i dlatego może sobie pozwolić, jego się uczniowie słuchają, bo dla nich on jest kimś, kto wie. I oni wiedzą, że u niego się nie da w żaden sposób wymigać, jakoś ściemnić, jak to mówią. Więc w tej funkcji nauczyciel, jeśli chce być autorytetem, to naprawdę to, co wie i to, co najlepszego ma w sobie z tej wiedzy, przekazuje tak, jakby to było ktoś obcy dla niego w tym sensie. Natomiast jeśli włączy w to umiejętnie jeszcze funkcję wychowawczą, czyli będzie traktował z tego ucznia czy studenta jako swojego przyjaciela, to będzie umiał we właściwy sposób nawiązać również tę relację wychowawczą. Wnieść tam ten promień radości, wnieść ten promień inspiracji, wnieść promień dialogu. I wtedy następuje taka uzupełniająca relacja wychowawcy. Ale moim zdaniem, jeśli nauczyciel ma mieć autorytet, to musi być najpierw dobrym specjalistą i tutaj musi nieustannie się uczyć i uczyć się również od uczniów, czyli uzupełniać swoją wiedzę, kierując się również sugestiami tych, do których kieruje swoją ofertę edukacyjną.
O tym już mówił wybitny pedagog Janusz Korczak. Pozwolę sobie przytoczyć jego słowa. Rozumny wychowawca nie dąsa się, że nie rozumie dziecka, ale rozmyśla, poszukuje, wypytuje dzieci. One go pouczą, by ich nie urażał zbyt dotkliwie, byle chciał się uczyć. Tak konkluduje. Ten wybitny pedagog Janusz Korczak. Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
Halo?
Tak, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto się do nas dodzwonił i skąd?
Krzysztof z Polski Południowej.
Prosimy.
Bardzo piękna audycja. Takie będą Rzeczpospolite jak młodzieży chowanie. Obserwuję taką rzecz w naszej kochanej ojczyźnie, że jeżeli nie będą oczyszczone szkoły wyższe z tych pseudoprofesorów, którzy uczą przyszłych nauczycieli, no to będzie ta młodzież nasza no niewłaściwie wychowywana. Bo profesorowie ci taką ideologię po prostu wtłaczają tym uczniom, tym przyszłym nauczycielom, studentom i oni przekazują taką niewłaściwą wiedzę tym swoim uczniom w szkołach średnich czy podstawowych. Także uważam, że musi być tak, jak w sądownictwie źle się dzieje, tak samo i w szkołach wyższych. Większość tych nauczycielów to jest takich, znaczy profesorów jest pseudoprofesorów, którym jest obca polskość. Dziękuję ślicznie. Szczęść Boże.
Dziękujemy Panie Krzysztofie. Szczęść Boże. Myślę, że to jest też głos, który powstaje gdzieś na kanwie ostatniego wydarzenia związanego z panią Rebeką Kiesnik, która na kilku polskich uczelniach no, nie mogła powiedzieć w świecie wolnym, demokratycznym, nie mogła powiedzieć prawdy. I to też jest zastanawiające, dlaczego tutaj się absolutnie tamuje dostęp człowiekowi, a z drugiej strony jest totalna wolność na zupełnie innego typu wartości.
No to jest rzeczywiście kształcenie tych, którzy będą kształcić później dzieci, jest niezwykle odpowiedzialnym zadaniem, bo to jest no tak jak system kaskadowy, że niewielka grupa czy elita kształtuje następną większą grupę, która później ma wpływ na wychowanie dzieci, więc to odpowiedzialność za tych, te osoby, które stają się nauczycielami, jest niewątpliwie bardzo, bardzo wysoka. Bo no, można by powiedzieć, że taki profesor akademicki, który kształci nauczycieli, jest odpowiedzialny za losy kilkunastu tysięcy później dzieci, które będą powierzone w trosce, opiece tych nauczycieli. Więc bez wątpienia jest to bardzo, bardzo ważny problem. Ja chciałbym, żeby tylko odróżnić jeszcze pewną rzecz, że z jednej strony chodzi o kształcenie nauczycieli, ale z drugiej strony są pewne programy, które są realizowane w szkołach i które są realizowane przez nauczycieli. Więc społeczeństwo czy państwo ma różne środki do tego, żeby kształtować system edukacji i szkolnictwa. Czyli z jednej strony poprzez dobór właśnie nauczycieli i ich formację, ich przygotowanie do tego zawodu, a z drugiej strony poprzez konkretne programy, które są realizowane w szkołach. Więc to są takie dwa podstawowe narzędzia, poprzez które państwo czy społeczeństwo może kształtować swój system edukacyjny. Dodajmy do tego, że ten system kształcenia zarówno nauczycieli, jak i te programy, to jest coś, co powstaje w dialogu społecznym. To znaczy my jako przedstawiciele tego społeczeństwa, z naszym systemem wartości, z tym, co uznajemy za słuszne, mamy wpływ na to, jak będą wychowywane szkoły, jak będą przygotowywane szkoły, jak będą przygotowywani nauczyciele. To o tym nauka społeczna Kościoła bez przerwy mówi, że rodzice są pierwszymi wychowawcami i nauczycielami i powinni mieć wpływ na to, jaka jest szkoła, jacy są nauczyciele w tej szkole. To wołanie Kościoła, czyli katolickiej nauki społecznej do tego, że rodzice mają prawo decydowania o tym, jak będą kształtowani też nauczyciele, jakie będą programy, myślę, że jest niezwykle ważną no, taką prawdą, o której tutaj też na antenie mówimy. To jest katolicka nauka społeczna. Rodzice mają prawo decydowania o tym, co nauczane jest w szkole i jacy ludzie w tej szkole będą pracować. To jest niezbywalne prawo rodziców do... A rodzice to znaczy społeczeństwo, prawda? To są ci, którzy swoje dzieci do tych szkół wysyłają i mają prawo decydowania, wydawania kryteriów, oceniania tego, jakie wartości, jakie programy mają być realizowane w tych miejscach. Podkreślanie nieustannie i też pewne korzystanie z narzędzi, które mamy do dyspozycji. Ja rozumiem, że jesteśmy niezadowoleni z tego systemu. Nie wiem, czy jest jakieś państwo na świecie, które jest w pełni zadowolone z systemu edukacyjnego, z takiego szkolnictwa. Ale ja myślę, że to, że, ta, że takie narzekanie czy nie zawsze nam pomoże. Ja myślę, że są środki, są narzędzia, które mogłyby nam pozwolić na to, aby ten system szkolnictwa, na które się składają osoby i programy nauczania, żeby to było lepiej jeszcze przygotowane, żeby to odpowiadało tym naszym konkretnym potrzebom naszego społeczeństwa tu w Polsce.
Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Jarosław z Wejherowa.
Prosimy.
Serdecznie pozdrawiam ojca i gości. Przysłuchuję się tej audycji i taka króciutka refleksja. Ojciec zacytował, jeden z gości zacytował zasady, jakimi powinni się kierować nauczyciele, żeby wychowywać dla patriotyzmu i umiłowania ojczyzny. Zdaje się, takie słowo padło, tak?
Tak.
No więc w kontekście ojczyzny Polski. I teraz jeżeli wykładowcy, nauczyciele są Polakami, prawdziwymi Polakami, to będą realizowali te postulaty. Będą nawet oceniani przez innych, także rodziców. Ale jeżeli ja widzę w telewizji, na uczelniach, różnego rodzaju spotkaniach, co właśnie powiedziała kiedyś w telewizji pani redaktor, ludzi, przedstawicieli świata polityki, nauki, jako osoby polakopodobne, powtarzam, polakopodobne, tu mi się zapaliło światło czerwone, bardzo czerwone i pulsujące. Bo cóż po takich profesorach, wykładowcach, których być może nazwiska nie będę przytaczał teraz, jest taka pani filozof, profesorka, jest taki pan filozof też na Uniwersytecie Jagiellońskim, którzy deklarują się jako nie Polacy, że tak powiem innej nacji. I oni wychowują polskich studentów, Polaków. To czy możemy się spodziewać, że rzeczywiście te dzieciaki, można powiedzieć, potem będą dobrymi sędziami, lekarzami, adwokatami. Zresztą widzimy, co się dzieje w sądach. Młody sędzia, tak, rozgrzany i parę innych przykładów. Dużo by jeszcze na ten temat można było mówić, ale ja na tym zakończę i bardzo bym prosił o ocenę i jakąś refleksję, analizę co do takich właśnie osób, które nie do końca muszą być stuprocentowymi Polakami. Szczęść Boże.
Dziękujemy panie Jarosławie za również ten głos. Prosimy, księże profesorze.
Panie Jarosławie, to jest rzeczywiście głos wielkiego zatroskania o stan uczenia na różnych poziomach w Polsce. Ja podzielam tu pana troskę. Ja powiem tak, że nigdy nie było takiego systemu edukacji, który byłby pozbawiony podstaw w tradycji i w kulturze. Nie ma takiej oświaty, która nie uwzględniałaby warunków lokalnych. I nie stworzono jeszcze takich. Nie uczymy Europejczyków, tylko uczymy Polaków, Czechów, Ukraińców, Rosjan. I edukacja powinna budować na tradycjach, w których naród tworzył własną ojczyznę i ma swoją historię i tej historii należałoby się uczyć. Gdybym tutaj przytoczył założenia, które są w edukacji amerykańskiej, to proszę Państwa, tam mielibyśmy na pierwszym miejscu właśnie kształtowanie obywatela tego państwa, który musi znać swoją historię, musi znać swoich prezydentów, musi znać hymn, nie tylko pierwszą zwrotkę. To jest ktoś, kto jest wykształcony w tych wartościach, które tworzą naród i ojczyznę. Absolutnie. I myślę, że jeśli mamy jakąś wizję stworzyć nauczyciela, który nie deptałby tego, co jest osiągnięciem na przykład całej Europy, a pozostał Polakiem, to powinien być taki człowiek, który potrafi pielęgnować wiedzę zdobytą przez innych, przekazywać ją, ale jednocześnie bez przerwy uczy się tego, co ma pomóc temu narodowi, tym obywatelom, wśród których żyje. Więc to jest taka umiejętność, którą w tej płaszczyźnie bardziej wychowania należałoby zaznaczyć. Bo jeśli chodzi o wiedzę, to uważam, że wiedza nie ma granic, ani nie ma obywatelstwa. wiedzę trzeba w całości przekazywać na najwyższym poziomie i im bardziej będziemy innowacyjni w wiedzy, tym będzie lepsze nasze kształcenie. Ale w tym, co jest tym elementem wychowawczym, to naprawdę trzeba pielęgnować tradycję, trzeba pielęgnować historię, trzeba pielęgnować te wartości, które tworzą naród i ojczyznę.
Repetitio est mater studiorum, mówili starożytni. Współczesna dydaktyka mówi przez zabawę do wiedzy. Jak połączyć te dwie rzeczywistości?
Te dwie rzeczywistości, one na pozór się wykluczają, ale myślę, że też można je bardzo ściśle ze sobą połączyć. To znaczy jako metoda taka dydaktyczna, powtarzanie jest z pewnością drogą do tego, żeby nabywać wiedzę. Na początku mówiliśmy też o zrozumieniu, co to znaczy, że ktoś coś rozumie. Więc w jednej z koncepcji rozumienia w ogóle, takiej hermeneutyki, oznacza to, że ktoś rozumie pewien stan rzeczy czy pewną rzeczywistość wtedy, kiedy potrafi ją własnymi słowami powtórzyć, opisać. Wtedy, że nie tylko powtarza daty jakieś, tylko potrafi coś powtórzyć jakby w inny sposób, jako sposób zrozumienia rzeczywistości. Więc no, powtarzanie z pewnością jest drogą do nabywania wiedzy. Natomiast no, to mówiliśmy o tym, że to nabywanie wiedzy no, też zależy od różnych poziomów, no, zależy od przedmiotu. Więc ta mówiliśmy o radości też, prawda, że to w przekazie wiedzy ludzie, którzy potrafią zafascynować swoim entuzjazmem i swoją radością, to są też dobrymi wychowawcami i dobrymi przekazicielami wiedzy. To przy nich się chętnie bywa i od nich chce się człowiek uczyć. Więc ja te dwie zasady postrzegałbym jako coś, co można uzupełnić, że one nie są wykluczające się, tylko w takiej nowoczesnej pedagogice na pewno mają swoje miejsce i zastosowanie. Oczywiście nie byłoby rzeczą dobrą, żebyśmy wszystko traktowali tylko na zasadzie zabawy. Więc to nie jest to rozumienie wiedzy, bo dochodzimy do pewnych bardzo istotnych momentów naszego życia, kiedy już to już nie jest zabawa, tylko dotykamy bardzo no, takich egzystencjalnych problemów człowieka. I to jest też przekazywanie wiedzy, to jest no, cała humanistyka zajmuje się też tego rodzaju problemami, gdzie no, już nie chodzi o zabawę. No, zabawą można przekazać dużo, dużo elementów naszej wiedzy, ale kiedy dotykamy egzystencjalnych problemów człowieka, no wtedy dochodzimy do bardzo głębokiej powagi tych problemów, o których rozmawiamy.
Nauczyciel w Kościele i w demokracji, temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych na antenie telewizji TVN i Radia Maria. Ciekaw jestem, księże profesorze, nauczyciela, który gdzieś zapadł tak bardzo w serce księdzu profesorowi na etapie edukacji.
No ja mam to szczęście, że wszystkich nauczycieli, jakich spotkałem, to wydaje mi się, że mógłbym z tych wszystkich stworzyć jedną postać. No tak się ułożyło, że nie zapamiętałem jednego, który stałby się jakimś takim wzorcem, ale mogę powiedzieć, że wszystkich, których na swojej drodze spotkałem, coś od nich mogłem wziąć. Ja bym powiedział tak, spotkałem nauczycieli z klasą i to dla mnie jest pocieszające, że co prawda nie potrafiłbym tak jak tutaj Zenon nazwiskami i konkretnymi osobami się posługiwać, ale na przykład jedną osobę mógłbym wspomnieć, bo miałem to szczęście, że przez całą szkołę powszechną, czyli przez 8 oddziałów, miałem jedną wychowawczynię. Od pierwszej klasy aż do 8. I to jest osoba, która wydaje mi się w dużej części zaważyła na mojej formacji. A była to polonistka, która uczyła mnie języka polskiego, więc jeśli coś umiem z języka polskiego, to dzięki pani Marii Piotrowskiej, która była moją wychowawczynią i nauczycielką.
Ciekawe jak u księdza doktora, ale tą ciekawość zaspokoimy w drugiej części naszych rozmów niedokończonych na antenie Radia Maria o godzinie 21:00. 18.30, na którą serdecznie zapraszamy widzów Telewizji TVN oraz słuchaczy Radia Maria. Za tę część serdecznie dziękujemy naszym dzisiejszym gościom, którymi byli, przypomnę, ksiądz profesor doktor habilitowany Jan Przybułowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz ksiądz doktor Zenon Hana z prowincjału Pallotynów, dyrektor Kancelarii Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Serdecznie Bóg zapłać. Serdecznie Bóg zapłać również widzom Telewizji TVN, słuchaczom Radia Maria i zapraszamy na drugą część dzisiejszych rozmów niedokończonych. Nauczyciel w Kościele i w demokracji. Godzina 21.30 w Radiu Maria. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.